Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem kluczowego tematu jest dziennikarz, publicysta i pisarz, a dziś przede wszystkim autor nowej na rynku książki pod znamiennym tytułem Wielka Polska, redaktor Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry Panie redaktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
To ja dziękuję za zaproszenie, dzień dobry Państwu.
Jesteśmy, można powiedzieć, dzień po premierze Pana nowej książki. Poprzednia Pana książka, Ham niezbuntowany, no biła rekordy, a teraz mam wrażenie, że po tej lekturze Wielkiej Polski, że tym razem no, będzie podobnie. Jak Pan przyjmuje w ogóle to, co się pisze teraz o tej książce? I w ogóle to, co się o nim mówi, pisze.
Na razie to dopiero właściwie pierwsze dni, więc niewiele jeszcze się zdążyło ukazać. No, świetna recenzja na Salonie 24 pana Jędrzeja Wiskiego z Forum Żydów Polskich, która no, tym bardziej mnie cieszy, że on tam jasno i wyraźnie pisze, jak bardzo bezpodstawne są te rozmaite próby popsucia mi dobrego imienia, które są podejmowane regularnie, no bo to, co piszę, nie może się wielu środowiskom podobać, a nawet bym powiedział, że wiele jest takich środowisk, którym się może nie podobać i to są dość wpływowe środowiska, ale też jest taka reakcja, której się troszeczkę bałem, a bałem się tego, że kiedy pisze się o tym, że jest w nas, Polakach, siła, nie mówię o sile duchowej, tylko mamy realne podstawy budować państwo, które będzie państwem liczącym się w Europie, którego głos będzie słyszany, które będzie zapewniać bezpieczeństwo i dostatek swoim obywatelom. No to oczywiście jest też taka reakcja, ale co, nie, to się nie uda, my Polacy nic nie umiemy, my dziady jesteśmy tego, to jest chory kraj, tu wszystko idzie na tego. I no czasami od tego malkontenctwa rzeczywiście mnie ręce opadają, ale zaraz je potem szybko podnoszę.
No właśnie, ta książka jest, można powiedzieć, podzielona na dwie takie części, tak przynajmniej ja to odbieram, ale chciałbym się najpierw skupić na tej pierwszej, jeśli pan pozwoli, bo dokonuje tam pan miażdżącej krytyki tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, wytyka też nasze błędy w relacjach z Brukselą, no ale jak pan słusznie zauważył, no widzi też pan jednak światło w tunelu, ale po kolei, co jest dzisiaj największą słabością Unii Europejskiej, w której jednak wciąż jesteśmy, no i w której większość Polaków chyba chce być póki co.
Większość Polaków chce być w tej Unii Europejskiej, której już nie ma.
To prawda.
I największą słabością jest to, że dzisiejsza Unia nie ma już nic wspólnego z tą Unią, do której żeśmy wchodzili i z tą Unią, która była bardzo dobrze pomyślana. Nawet powiem więcej, ta dzisiejsza Unia, ta Unia pani von der Leyen, Unia Macrona i Unia Scholza, to jest Unia zaprzeczenie pierwotnego pomysłu Roberta Schumana. Pierwotny pomysł polegał na tym, że mamy trzy podstawowe wolności, czyli swobodę przepływu, swobodę przepływu kapitału, swobodę przepływu towarów i usług i swobodę przepływu pracowników. To jest podstawa do tego, z tego wynika, że muszą być pewne instytucje arbitrażowe, pewne wspólnotowe organa, ale nie był to zamach, że tworzymy wspólne państwo europejskie, w którym Niemcy na przykład będą rządzić Polakami, czy Francuzi będą rządzić Grekami, tylko tak to sformułowano jako organizację międzynarodową wspólnych, wolnych, suwerennych państw, która funkcjonuje na podstawie traktatów, jakie podpisano. W tej chwili traktaty przestały się liczyć. Podstawą prawną stało się ustalenia jakiegoś dziwnego ciała, które powołał nie wiadomo kto i nie wiadomo w jakim trybie, nazwanej Konferencją o Przyszłości Europy. Ta konferencja orzekła, że trzeba odrzucić właściwie traktaty, zasady jednomyślności, że trzeba w ogóle wszystko zmienić i pogłębić integrację, jak to mówią, czyli zbudować nowe państwo.
Integrację, o której pan też wspomina słowami Martina Schulza, prawda, z 17 roku, który w 25 mówił, że będziemy Stanami Zjednoczonymi Europy, a pan to rozkłada jeszcze na części pierwsze, mówiąc o, sugeruje bardziej scentralizowany Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, tak, jeśli dobrze tutaj
zaznaczyłem. Żeby nie dłużyć tego, bo no, mam nadzieję, że państwo zechcą sięgnąć po książce i to przeczytać, staram się naprawdę wyłożyć przystępnie, jasno i precyzyjnie te sprawy. Unia Europejska jest skazana na rozpad. Ona w takim kształcie nie może funkcjonować, to się nie uda. To jest po prostu niemożliwe. To ludzie, którzy to robią, są kompletnie odrealnieni, żyją w takim Bizancjum europejskim. Oni kompletnie nie rozumieją realiów i tego, że, przepraszam, że tak powiem, narody europejskie nigdy w życiu nie zaakceptują tego, co oni dla nas zbudowali. Choćby dlatego, że oznacza to ogromne zubożenie wszystkich, nie tylko Polaków, ale zwłaszcza w pierwszym rzędzie naszego regionu, ale potem całej Unii Europejskiej w imię ideologicznych fanaberii, no typu ogranic, czy na przykład w tej chwili Unia Europejska zarządza, że do 2028 czy 2026 roku mamy w ogóle zlikwidować tiry o napędzie spalinowym, a nie ma innych tirów niż o napędzie spalinowym. Nikt jeszcze nawet nie próbował budować elektrycznych i to jest w ogóle niemożliwe. Czyli to jest taki odlot jak w Związku Sowieckim po prostu. Unia Europejska jest skazana na rozpad. Rosja, o tymśmy nie mówili, idzie do upadku, bo Ameryka jest zdecydowana choćby do ostatniego Ukraińca walczyć, ale tak ruskich wykrwawić, żeby po prostu ich raz na zawsze obezwładnić, bo wiadomo, że zresztą póki Rosja jest silna, to nikt nie może być spokojny, kto mieszka w jej pobliżu. No i to zmienia zupełnie całą geopolitykę i stajemy przed ogromną, ktoś powie wyzwaniem, ale ja chcę powiedzieć, stajemy przed ogromną koniunkturą, takiej jakiej nie mieliśmy od 1918 roku, kiedy to jednocześnie upadły wszystkie trzy państwa zaborcze wokół nas.
No tak, ale pan też bez obwijania w bawełnę pisze, że tutaj cytat, parte niemieckie dążenie do dominacji po raz trzeci w ciągu niewiele ponad stulecia doprowadziło do wojny i związanych z nią tragedii. Za chwilę no nie tylko do Londynu, ale także do Berlina pana nie wpuszczą.
Jakoś to przeżyję, ale...
Przepraszam, że żartuję, bo to nie powód do żartów, ale...
Dlaczego? Wie pan, no każdy rzeczywiście ma swoich wrogów, a moi wrogowie, ponieważ nie są w stanie mi podskoczyć w Polsce, to rzeczywiście zrobili taką akcję zniesławiania mnie, jeżeli te rozmaite kłamstwa na mój temat były bardzo mocno kolportowane w anglojęzycznych portalach i donosy wręcz, prawda, pisane
to przyniosło efekt.
Prośbą do różnych krajów, że ja jestem z oszczerstwami, że jestem nazistą, że ja tam jadę wysadzać w powietrze meczety, jakieś kompletne nonsensy, no ale jeżeli w niektórych krajach te służby imigracyjne są domeną idiotów, no to takie potem są skutki, ale zostawiając to na boku, wie pan, tak, z całą odpowiedzialnością twierdzę, że nie byłoby wojny na Ukrainie, gdyby nie polityka Angeli Merkel. Wydaje mi się, że dla każdego jest to oczywiste. Niemcy tę wojnę tak naprawdę wywołały w tym sensie, że one dały Putinowi możliwość stworzenia planu odbudowy imperium. Bo tu o to chodzi. On chce odbudować imperium, a może to zrobić dzięki Nord Streamom, już tak mówiąc hasłowo. Chodzi oczywiście nie tylko o te dwie rury na Bałtyku, ale ja właściwie, nie wiem, czułem się taką Kasandrą, kiedy przez wiele lat wszędzie, gdzie mogłem, no, pisałem, że przecież trzeba być skończonym durniem, żeby kupować wersję niemiecką, że Nord Stream jest projektem biznesowym, a nie politycznym, bo jeżeli się za 5 razy większe pieniądze, bo to jest różnica kosztu 10 milionów euro do 2 milionów euro, miliardów, przepraszam, buduje taki rurociąg po dnie Bałtyku, zamiast go pobudować po lądzie, gdzie jeszcze po lądzie, proszę zauważyć, że gdyby było jakiekolwiek uszkodzenie, na lądzie się je naprawia natychmiast. Tutaj ktoś wysadził i teraz kwadratowy trójkąt, bo naprawianie tego na dnie morskim. I oni mimo wszystko woleli 5-krotnie przepłacić, bo cały ten rok był za niemieckie pieniądze, 5-krotnie przepłacić, żeby tylko nie poszło to przez skądinąd bratnie należące do Unii Europejskiej kraje bałtyckie i polskie, tylko żeby mieć bezpośrednie połączenie z Rosją. No to kto mógł wierzyć, że to jest biznesowy projekt i że to wydają 5 razy więcej, bo takim się opłaca?
No tak, pan wskazuje na Angelę Merkel, ale też tutaj znajduje pan winnych w Polsce. Zresztą krytycznie w książce w kilku miejscach odnosi się pan zarówno do błędów rządu PiS, ale na polityce opozycji mam wrażenie, no, że nie zostawia pan suchej nitki, porównując jej działania do targowicy i sprzedawania naszej suwerenności i naszej niezależności. Zresztą to taką pan buduje alternatywę, jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście, albo ulegniemy dyktatowi Brukseli i stracimy wolność i niepodległość, albo będziemy mieli dopływ gotówki, albo się Unii postawimy, ale zostaniemy od środka odcięci. Tak to mniej więcej wygląda?
No operacja, której rzecznikiem jest wciąż to środowisko polityczne, powiedziałbym, które w tej chwili jest w opozycji, czyli dostajemy od Unii Europejskiej pieniądze za to, że jesteśmy jej posłuszni. I to jest po pierwsze de facto pomysł na pozbawienie Polski suwerenności. No bo jeżeli warunkiem tego jest to, że jakaś pani z Brukseli, jakaś pancia La Puerta, prawda, czy inna, ona decyduje, co Polska może, czy nie, ona zamyka w Polsce kopalnie, jedną decyzją jednoosobową ona w Polsce wyznacza, że sędzia może mówić, że drugi sędzia nie jest sędzią, bo nie jest z jego partii politycznej i jego zdaniem został nieprawidłowo nominowany wbrew prawu, wbrew konstytucji, wbrew wszystkiemu, to jest oddanie suwerenności. I teraz mówi się nam, jakby proponuje, tak, wybierzcie nas, my oddamy suwerenność, dostaniemy te pieniądze z KPO, prawda, czyli że taka transakcja jak w bajce Mickiewicza o dwóch psach, jeżeli ktoś pamięta taką bajkę. I jeden pies za michę, prawda, i za to, że łańcuch nosi na szyi, ma dostać tę michę i jest najedzony, a drugi pies jest głodny, ale jest wolny. Otóż, co najważniejsze, to nie jest prawda. To jest fałszywe, ponieważ jeżeli oddamy niepodległość, myśląc, że w zamian za to sobie kupujemy michę, czyli dobrobyt materialny, to tak naprawdę natychmiast nam zabiorą i tę michę. Ponieważ jak nie będziemy mieli niepodległości, nie obronimy swoich interesów. Mhm. Właśnie nam się zabiera te narzędzia właśnie po to w tej chwili, żebyśmy nie byli w stanie się obronić przed... No bo co, jeżeli uznamy wyższość sądów unijnych nad polskimi, bo de facto przecież tutaj to jest tak podstawowa linia opozycji, no i dojdzie do sporu w jakimkolwiek sporze między Polakami, a niemiecką firmą, a niemieckim państwem, a te o pieniądze, to te pieniądze przyzna sąd europejski. Polakom bądźmy poważni.
Panie redaktorze, bo mamy dwie minutki, a jeszcze chciałem o jedną kwestię zapytać, bo mocno w książce wybrzmiewa krytyka tych wszystkich klimatycznych rozwiązań. Wytyka pan, że mamy do czynienia z religią klimatyczną. To pana słowa, którą ocenia pan wielkim obłędem i szwindlem. No tymczasem, nie wiem czy pan słyszał, młodzież w przyszłym miesiącu planuje w całej Polsce strajk klimatyczny. Coś tutaj się nie zgadza.
No nie zgadza się to, że jeżeli prorokami tego klimatyzmu są, prawda, 14-latka, no teraz chyba już 17-latka, zestarzała się, więc już Greta Thunberg już jest za mądra, bo może się nawet skończyła ta szkoła. Jeżeli się demagogicznymi hasłami wypędza na ulicę dzieci szkolne, które no trochę jeszcze mniej rozumieją o świecie, powiedzmy sobie szczerze, ze świata niż powinny. Jeżeli to jacyś, no przepraszam, wariaci, którzy się przyklejają do obrazów albo oblewają je zupą czy sosem, bo to teraz tak jest, to jest chyba najlepszy sygnał dla nas, że coś w tym jest nie tak. A bardzo proszę wierzyć, nie trzeba żadnej wiedzy naukowej, wystarczy elementarny, zdrowy rozsądek. Mam nadzieję, że to przekonująco w książce wyjaśnia, że zobaczcie, że to jest jeden wielki szwindel, wskutek którego tej całej polityki klimatycznej, jakby wpływu na klimat to nie ma żadnego, wpływu na emisję dwutlenku węgla też nie ma to żadnego, natomiast ma to ogromny wpływ na wielki transfer gigantycznych pieniędzy od biednych do bogatych i od biedniejszych państw do bogatszych państw.
I tutaj właściwie musimy postawić kropkę, ale w związku z tym, że nie zdążyliśmy powiedzieć o tej ważniejszej według mnie części, czyli Wielka Polska, to tym chętniej odeślemy Państwa, naszych słuchaczy, do tej książki, bo naprawdę warto posłuchać trochę tych, poczytać trochę o tych argumentach, których użył pan redaktor, dając taki tytuł swojej kolejnej książce. A za dziś bardzo dziękuję, panie redaktorze, za znaleziony czas i za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia wszystkim.
Gościem programu był pisarz, publicysta, autor książki Wielka Polska, redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu i dziękuję także państwu. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka. Ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań po godzinie 16:30. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.